Audycja Aktualności Dnia. Przyglądamy się nieco szerzej sprawom niż to, tak jak podajemy też w serwisach, bo wiadomo, że czas ograniczony, ale ta audycja również ma swój czas na swój sposób ograniczony. Więcej czasu jest w rozmowach niedokończonych, kiedy rozmawiamy z Państwem. Pierwszy temat. Dzisiaj rząd zajmuje się projektem ustawy wprowadzającym zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Przepisy mają wejść w życie od 1 sierpnia tego roku. Z naszym gościem jest ekonomista pan dr Artur Bartoszewicz. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie, witam.
No właśnie, słyszymy projekt i dwa pytania. Czy nie zrodzi się pewna zazdrość, tak mówiąc, może uproszczenie do dorosłych, starszych niż tych 26-latków? I drugie też pytanie, niektórzy się może obawiają o stan budżetu państwa polskiego. Jak to wszystko się będzie mieściło?
Bo mam wiele jak to tych, się złoży razem.
Tak, jak to się złoży razem. Jak pan ocenia?
Po pierwsze, na pewno to zjawisko związane z w jakiś sposób z dyskryminacją na rynku pracy może się pojawić, no bo tak naprawdę z czym będziemy mieli do czynienia? Z taką wolną kwotą od podatku w wysokości 85,5 tysiąca złotych dla ludzi, młodych ludzi do 26 roku życia. Oczywiście powyżej tej kwoty, jeżeli pojawią się wynagrodzenia, to one będą już opodatkowane na normalnych zasadach. Ale proszę zwrócić uwagę, że projekt ustawy nie obejmuje wszystkich, bo na przykład wyłącza działalności gospodarcze i też wyłącza umowy o dzieło. To znaczy, że w zależności od tego, w jaki sposób taka osoba będzie zatrudniona i w tym limicie do 85,5 tysiąca, no będzie miała te uprzywilejowanie na rynku. To ma oczywiście zachęcić tych młodych ludzi po pierwsze do podejmowania pracy, po drugie pracodawcy dać sygnał, że taniej będzie tego pracownika zatrudnić. Po trzecie spowodować, że może ten młody człowiek przez to, że może dzięki temu będzie więcej zarabiał na rękę, i będzie miał większy dylemat, czy wyjechać z Polski, bo to z tym bardzo duży problem mamy. Pytanie, czy to wystarczy? No ale jest to jakiś krok w danym kierunku. I teraz oczywiście przy sytuacji, w której mamy w jednym zakładzie pracy ludzi o różnym stażu, różnym wieku, no może się okazać, że temu człowiekowi młodszemu będzie łatwiej. To nie jest takie do końca dobre, jakby jeżeli poszczególne grupy społeczne, szczególnie wiekowe, dostają różne uprzywilejowanie, no ale z drugiej strony no mamy ogromny problem, tak jak powiedziałem, z migracją i tą migrację realizują przede wszystkim młodzi ludzie, którzy porównując wynagrodzenia i koszty związane z pracą, z obciążeniem pracy w Polsce i w innych państwach, mówią, no ale tam mogę zarobić więcej. Dlatego też decydują się często na wyjazd. Warto by było rozważać w ogóle taki system zmniejszania obciążenia pracy, czyli kosztów pracy, bo karanie za pracę w cudzysłowie nie jest dobrym rozwiązaniem dla gospodarki. Lepiej nakładać podatki na konsumpcję, na ten moment już wydatkowania, kiedy mam, a niestety my robimy zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej to samo rozwiązanie. I teraz jeżeli chodzi o budżet, no tutaj oczywiście rząd zakłada 2 miliony ludzi, którzy mogą z tego skorzystać. To nie są znaczne wpływy budżetowe. W Polsce budżet przede wszystkim na VAT-cie stoi, a podatek PIT i podatek CIT są mniejszą częścią, a de facto mówimy o ograniczonym dochodzie, czyli 85,5 tysiąca złotych rocznie, więc to nie są tacy silni podatnicy, którzy w znaczny sposób zasilają budżet państwa. Zakładając, że pieniądz, który zostanie w dyspozycji Kowalskiego statystycznego, on też będzie wydatkowany. No i na tym wydatku pojawi się podatek VAT, pojawi się akcyza, jeżeli będzie tego typu wydatek, no to zwiększy konsumpcję, więc zwiększy również PKB, a co za tym idzie, no te dochody mogą ku naszemu zaskoczeniu wzrosnąć.
No właśnie, więc to będzie też taka zachęta i taki, no, że państwo nie tylko myśli o tych, którzy są dziećmi, prawda, bo 500+, mhm, i także tak, tych, którzy są starszymi, ale również daje szansę tym, którzy rozpoczynają drogę swojego życia. To jest
zawodową.
Tak, mhm, zawodową. A to jest wiadomo, że te początki są, jeżeli zaczniemy w Polsce, to raczej w Polsce pozostaniemy, prawda? Jeżeli zaczniemy za granicą.
To jest duża szansa, jeżeli tak, człowiek podejmie pracę, z tym zaraz się wiążą zobowiązania, tradycyjny model rodziny w Polsce, czyli małżeństwo, bo ludzie biorą przeważnie ślub wtedy, kiedy już ustabilizują się na rynku pracy, no potem jest, jak już stabilni są w miarę, no to i dziecko i tak dalej. To blokuje migrację, bo jak już człowiek ma to mieszkanie, można by powiedzieć, no najbardziej blokującym jest kredyt. Jak już weźmie kredyt, to już w ogóle. niezobowiązany, czyli nic tak nie przywiązuje do rynku pracy danego jak kredyt w danej walucie. No ale rzeczywiście jest tak, że te pierwsze decyzje mogą spowodować, o ile nie będzie jakichś takich zmian, takich rozwiązań, bądź też radykalnych korzyści, które można będzie na innych rynkach pracy uzyskać. Ale zawsze wejście na obcy rynek pracy jest kosztem. To trzeba się dostosować, to trzeba zrezygnować z relacji międzyludzkich, to pozostawia się rodzinę, rodziców i ci młodzi ludzie też to kalkulują. To nie jest tak, że to jest, zarobię więcej i to jest łatwe, lekkie i przyjemne. Rozstania są bardzo, bardzo bolesne i często społecznie kosztowne. Bo przypomnijmy sobie rodziny, które mama zostawała, tato wyjeżdżał lub odwrotnie, lub oboje rodzice wyjeżdżali, a nie było stać na to, żeby dzieci wziąć ze sobą, czy rodzice, te dzieci wychowywane przez dziadków. Niby fajnie, ale rozterka i rozłąka powodowała ogromne problemy społeczne w tych rodzinach, więc każdy ruch, który spowoduje, że ten młody człowiek może bardziej twardo zakorzeni się na rynku pracy krajowym, jest dobry. I pytanie tylko, czy będziemy bardziej odważni w kierunku poszerzenia tych rozwiązań, tak jak powiedziałem, żeby ta praca, za pracę nie karać, żeby nagradzać za pracę, a dzielić się wtedy, kiedy wydajemy.
No właśnie, bo przecież jeszcze raz wracajmy, od 1 sierpnia to by weszło i kwota wolna od podatku 85,5 tysiąca, czyli to jest dosyć szerokie te widełki, bo licząc razy 12 tak, miesięcy, bo tak to rozumiemy. Młody człowiek raczej takiej pracy nie znajdzie, żeby przekraczało 1,85.
No bo to jest 7 tysięcy złotych, tak? Tego dochodu brutto wychodzi mniej więcej na jeden miesiąc. To też ciężko sobie wyobrazić, żeby szczególnie w mniejszych miejscowościach kwota się pojawiła. Więc to jest dosyć wysoka kwota i dosyć swobodna, ale też bierzmy pod uwagę, że sytuacja na rynku pracy się zmienia i płaca minimalna rośnie, i płaca średnia rośnie. Ciągniony jest pracodawca przez te oczekiwania z rynku pracy i pracowników i w tych większych miastach młodzi ludzie również potrafią zarabiać takie pieniądze, szczególnie jeżeli mówimy o bardzo specjalistycznych dużych specjalizacjach, na przykład informatyka, dobrzy prawnicy, to może okazać się, że w korporacjach mogą tego typu wynagrodzenia również brutto, bo mówimy o brutto wynagrodzeniu, uzyskać. Także to są rzeczy dostępne i nie takie fikcyjne, bo najgorzej jak rząd wprowadzałby rozwiązanie, które miało charakter hasła, a za tym nie wiązałoby się możliwość skorzystania z tej korzyści. A tutaj wyraźnie widzimy, że ta wartość, która się przekłada z 85,5 tysiąca dzieląc przez 12, wychodzi mniej więcej ponad 7 tysięcy złotych. No to jest taka kwota, która, jak powiedziałem, obejmie 2 miliony ludzi, młodych ludzi.
Panie doktorze, jeszcze jedną rzecz, niektórzy ekonomiści, powiedzmy, tutaj czarno widzący przyszłość, bo są troszeczkę związani z opozycją i gdzieś tak, prawda, basują tym politykom, którzy mówią, że ta polityka się może ciężko zakończyć. Jednak tutaj raczej nie mają racji, bo Polacy mają jakiś taki zmysł, że te wszystkie, prawda, z tego programu Piątka, prawda, PiS-u i tak dalej, rzeczy wykorzystujemy na swoim rynku, więc ten VAT bardzo mocno też napędza rynek wewnętrzny, jeśli chodzi o zakupy, jeśli chodzi o spędzanie nawet wakacji, że Polacy bardzo chętnie wyjeżdżać będą.
Jeżeli wydatkujemy je w kraju, tak jak ojciec redaktor mówi, to bezwzględnie, to się wszystko przekłada na podatki płacone w kraju i jeszcze wskaźniki budżetowe i dochody budżetowe i zmniejszenie luki VAT-owskiej i poprawa ściągalności podatku VAT wyraźnie wskazuje, że to nie jest tak, że jak się da ludziom pieniądze, to jest takie dziwne postrzeganie świata przez część ekonomistów, że nie można ludziom dać do ręki pieniądz, bo oni sobie z tym pieniądzem nie poradzą. Trzeba kontrolować ich, trzeba im mówić, co oni mają robić. Nie, ludzie mają inteligencję i instynkty, którym chronią siebie, swoją rodzinę, swoją przyszłość. Oczywiście to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy racjonalni w wydatkowaniu pieniądza. No, oczywiście, że każdy z nas popełnia masę takich głupich decyzji, w których ostatecznie żałujemy i mówimy, mogliśmy zrobić inaczej, prawda? Ale w dłuższej perspektywie racjonalność taka się ujawnia, więc zawsze mamy preferencje zakupu mieszkania przed imprezą, zakupu samochodu, jeżeli mamy konieczność dowożenia dzieci przed wakacjami. No, jest pewna hierarchia potrzeb i my potrafimy sobie to robić, jak popatrzymy na nawet na wydatkowanie tego 500+. Oczywiście są przykłady i niedawno taka była mocny przekaz na części stacji tutaj w internecie, gdzie mówiono, że jakaś tam kobieta przepijała te 500+ i tak dalej. Pewno tak jest. Na pewno zdarzy się jedna, dwie, pięć, dziesięć osób nawet. Ale przy całej populacji milionowej, czy wielomilionowej, która otrzymuje, to zakładanie, że wszyscy są spatologizowani, jest naprawdę bardzo nieprawdziwe i krzywdzące. Ja jestem przekonany, że lepiej Kowalski wydaje pieniądze niż rząd za niego w każdym wymiarze. Bez względu na to, o jakim rządzie byśmy mówili. Czyli lepiej nie Kowalski dostanie pieniądze na rękę i on ze swojej strony, ze swoją decyzją będzie bardziej racjonalny. A twierdzenie, że ktoś za niego zbierze i będzie jemu teraz robił dobrze wydatkowaniem centralnym, no to myśmy żyli już w takim systemie przed 89 rokiem, kiedy twierdzono, że za nas wszystko, łącznie z pastą do zębów i papierem toaletowym, się wytworzy, prawda? A dając ludziom pieniądze, czy zostawiając może te pieniądze, które oni wypracowują, a 500+ jest swoistym takim mechanizmem powrotu pieniądza. No tak jakbyśmy mieli podpis podatkowy, no tylko tyle, że wraca oczywiście wobec tych, którzy ponoszą większy ciężar funkcjonowania społecznego, jakim jest posiadanie dziecka, więc jest takim w cudzysłowie odwróconym bykowym, tak? No bo to nie płaci ten, który nie ma, tylko dostaje ten, który ma to dziecko. Tak. Więc jakby to są mechanizmy, które mają zachęcać, a przez zachętę raczej idźmy w kierunku działania, a nie karać.
Niż karę. I też, panie doktorze, to jest też takie puszczane w obieg, że to jest danina za to, żeby głosować na tutaj Zjednoczoną Prawicę, albo też zapomoga.
No tak, ale z drugiej strony opozycja też potrafi powiedzieć, panie redaktorze, że tysiąc da. No, znaczy, politycy się przekrzykują i mają rację i prawo do tego ze swojej strony, bo dbają o elektorat. I gdyby ktoś inny rządził, to oczywiście też w dyspozycji, mając pieniądze, będzie w cudzysłowie zaspokajał potrzeby. No bo tak zastanówmy się, tak na chwilę zatrzymajmy, zadajmy sobie pytanie, po co jest polityka? No polityka jest próbą szukania pewnej ugody społecznej w celu podjęcia wspólnej decyzji, tej decyzji, którą oczekuje ta większość. No jeżeli ta większość ma określone oczekiwania, bo na przykład czuła się dyskryminowana, czy wyłączona z możliwości konsumpcji dóbr, czy produktu krajowego brutto, który jest wytwarzany. No i postanowiła poprzeć partię, która powiedziała, dobrze, to my część tych pieniędzy zebranych po prostu wam oddamy. Ale oddamy nie wszystkim porówno, tylko tym, którzy mają ten ciężar związany z wychowaniem dziecka. No to ktoś inny, niech będzie mądrzejszy, proszę bardzo, i przedstawi inną propozycję dla Polaków i przekona do innego rozwiązania. Bo to, że ktoś indywidualnie sobie z zabiórka lub z innego miejsca twierdzi, że jemu to się nie podoba i to jest irracjonalne, może z jego punktu widzenia tak i ma do tego pełne prawo, żeby to mówić. Tylko jeżeli chce coś zmienić, to niech przekona, że coś innego jest lepsze. Oczywiście jest zawsze ryzyko, że pojawią się takie rozwiązania, które nazbyt obciążą budżet i Polacy mogliby się nie zorientować, kiedy ta sytuacja jest dla nich niebezpieczna. No ale jak mamy dobry wzrost gospodarczy, jeżeli mamy te zadłużenie poniżej 50% w relacji do PKB i ono w relacji do PKB maleje, oczywiście mamy sygnały, informacje, że ono rośnie nominalnie, tak. Pytanie zawsze można zadać pytanie, kiedy ono tak naprawdę najwięcej urosło i jak się nasi słuchacze przyglądną poszczególnym latom, okresom, no to będą wiedzieli, tak naprawdę, który rząd tak naprawdę zadłużył Polskę, a który na przykład ponosi konsekwencje tego zadłużenia. I teraz, jeżeli te zadłużenie jest niskie, jeżeli ściągalność podatków jest wysoka, jeżeli PKB rośnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby realizować działania prospołeczne. Jeżeli sytuacja się pogorszy, to wtedy trzeba społeczeństwu zadać pytanie. Społeczeństwo kochane, czy chcecie ryzykować, czy na przykład rezygnujemy z różnych rozwiązań. Ale też weźmy pod uwagę, że my często w polityce gospodarczej, w momencie, kiedy na przykład zaczyna się kryzys, zwiększamy wydatkowanie publiczne, bo tym chcemy pobudzić gospodarkę. Czyli to nie jest tak. My też pobudziliśmy gospodarkę tym wydatkowaniem w ramach programów społecznych. Dzięki temu mamy dodatkowy wzrost gospodarczy, dodatkowe zachowania rynkowe, które nam odpowiadają. I może na przykład to spowodować, że ten wygenerowany popyt wewnętrzny on złagodzi potencjalne kryzysy. My nie wiemy tak naprawdę, jak będzie, dopóki to zdarzenie się nie ujawni. Ważne, żebyśmy nie finansowali tych rozwiązań z długu, czyli jak najwięcej finansowali z rozwoju, czyli zwiększali wydatki społeczne proporcjonalnie do zwiększenia PKB, tak, dynamiki wzrostu PKB. Wtedy mówimy się obronimy. A z drugiej strony może warto rządzącym podpowiedzieć, że jest coś takiego jak przegląd wydatków. Na całym świecie te kraje rozwinięte, bardziej szczególnie Wielka Brytania, robi takie działanie co kilka lat. Chodzi o to, żeby nie tylko powiedzieć i zaspokajać potrzeby społeczne, tylko powiedzieć, dobrze, ale są pewne mechanizmy, które do tej pory były jakby kierowały nasze pieniądze publiczne. Może one, część z nich jest po prostu efektywna i trzeba było z nich zrezygnować, trzeba było przeglądać, czy wszystkie wydatki w gospodarstwie domowym. Co jakiś czas warto się zatrzymać i zastanowić się, czy ten telefon, który dodatkowy abonament mam, czy on jest mi niezbędny, czy ten opłata za jakąś tam, nie wiem, zamawianą usługę zewnętrzną, czy ona mi jest niezbędna. Bo jak tego nie zrobimy, to możemy faktycznie się obudzić w świecie, w którym zobaczymy, że już wszystkie pieniądze z naszego konta to schodzą z taką szybkością, że tego nawet nie zauważamy. Ale jeżeli jesteśmy przewidujący, jeżeli potrafimy się zatrzymać i powiedzieć, przeglądnijmy, czy tak naprawdę jest nam potrzebne, czy to, co było potrzebne, kiedy dziecko miało 5-10 lat, jest potrzebne wtedy, kiedy ma 15-20 lat. Może już nie. No to zróbmy to inaczej. Zerwijmy tam tą umowę. Pozbądźmy się czegoś i wejdźmy w zupełnie inne rozwiązanie. Tego też powinno również państwo robić. Tego od państwa ja oczekuję jako podatnik. Ale nie boję się, że społeczeństwo, nie wiem, stało się nagle irracjonalne i idzie w kierunku jakby popełnienia samobójstwa. No bo to tego typu przekazy ekonomiczne no mogą być, ale one mają też swój interes w jakiś sposób też zastraszenia, czy też pokazania innego sposobu myślenia. Zresztą, wśród ekonomistów jest taka dosyć duża moda przepowiadania złych zjawisk, bo zawsze na końcu będzie można powiedzieć, a ja nie mówiłem, prawda? Przecież zobacz, mówiliśmy, my, to ja przestrzegałem. I wtedy jest taka duma z tego procesu przewidzenia czegoś złego. Wolałbym, żebyśmy jako ekonomiści szukali rozwiązań dla społeczeństwa, na rzecz społeczeństwa i chyba ekonomia po to jest, żebyśmy nie tworzyli gospodarki dla samej gospodarki, tylko gospodarkę używali po to, żeby społeczeństwo miało lepiej.
Tak, no w tym kierunku to zmierzam, jesteśmy jakoś przekonani, a więc te wszystkie zmiany, dzisiaj projekt ustawy o zerowym PIT-cie wzmacniają, jest to inwestycja w państwo, w gospodarkę państwową, a więc no też w poziom naszego życia. Natomiast ja pamiętam, to takie było dosyć drastyczne porównanie i powiedzenie, ale był taki czas, kiedy VAT na trumnę był mniejszy niż VAT na kołyskę dla dziecka. Prawda? To było, pamiętajmy, to jest takie, wiadomo, że to są rzeczy no nieporównywalne, no ale to też o czymś świadczą, prawda? W jakim kierunku też ktoś zmierza.
Tak, a raczej właśnie chyba powinniśmy inwestować w te rzeczy, które wiążą się z życiem, z rozwojem, z tym, co daje nam efekt, z tym, co daje nam satysfakcję. No i tak jak powiedziałem, gospodarka ma się rozwijać, ale ona naprawdę jest po to, żebyśmy stwarzali dla siebie lepsze warunki życia i chyba to się udaje, a tak naprawdę też po to, żeby włączać, bardzo ważne słowo, włączać jak największe, najszersze grupy społeczne, bo to nie jest tak, że wolny rynek dzieli w pełni poprawnie. Ja nie używam słowa sprawiedliwie, bo to jest zawsze uznaniowe. Poprawnie, czyli nie dyskryminuje kogoś. Niestety jest tak, że na rynku wygrywa się, będąc silniejszy, sprawniejszy, a w społeczeństwie nie jest tak, że wszystkie rodziny są tak samo sprawne, że wszyscy rodzimy się, nie wiem, tak samo sprawni tak samo niezależni, że nie mamy zdarzeń losowych, na przykład, które powodują wyłączenie nas, że nie mamy krzyw, które się odbywają, które powodują, że człowiek po prostu ma zniszczone życie nie przez swoje decyzje. Naprawdę to nie jest tak, że za każdym razem człowiek ma w pełne decyzje własne, bo był wypadek, bo stało się coś strasznego, bo choroba. I to nie są nasze decyzje, a chcemy żyć, a musimy na przykład zaspokajać czyjeś potrzeby, bo dziecko przychodzi i mówi, że jest chore, no i co ojciec, matka zrobi? No, rezygnuje ze swojej konsumpcji i przerzuca tą konsumpcję na leki dla dziecka, czy też odwrotnie, dziecko jako od matki ojca usłyszy coś takiego, więc to też trzeba rozważać szerzej w ekonomii. To nie jest czysta kalkulacja przełożyć pieniądz z jednego miejsca na drugi, tylko trzeba spróbować zrozumieć funkcjonowanie całego społeczeństwa z wieloma problemami, które wynikają po prostu z życia I to jest bardzo ważne, żeby ekonomiści również to zauważali.
Tak, dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Doktor Artur Bartoszewicz był naszym gościem.